miały ułatwiać rzucenie palenia, okazuje się jednak, że też uzależniają i do tego szkodzą zdrowiu. Dlaczego nie warto sięgać po e-papierosy? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi programu są doktor habilitowany Maria Jurczuk z Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Doktor Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, także Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I specjalistka psychoterapii uzależnień Joanna Szmurło, dyrektor ośrodka terapeutycznego Revenu w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W Stanach Zjednoczonych miasto San Francisco zdecydowało już o wprowadzeniu zakazu palenia elektronicznych papierosów. W Polsce ostrzega przed nimi główny inspektor sanitarny. Jaka jest przyczyna takich działań?
No rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tak jak w Stanach Zjednoczonych, ogólnie na całym świecie, to co aktualnie dzieje się w związku z e-papierosami jest bardzo gorącym tematem. No a bierze się to z obserwacji nie tylko epidemiologicznych, ale również z takich bardziej poważnych już zjawisk. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych doszło do 6 zgonów, które powodowane były chorobami płuc, takimi bardzo ostrymi, przebiegającymi w sposób gwałtowny. No i według badaczy, którzy zajmowali się tą sprawą, wykryto obecność pewnych komórek, które silnie reagują na dym z e-papierosów, powodując uszkodzenie płuc. Natomiast to, co my w skali naszego kraju i to, o czym pan redaktor wspomniał w kontekście głównego inspektora sanitarnego, to, co mamy w naszym kraju, nie tylko, właściwie na całym świecie, to jest młodzież. Tak naprawdę obserwujemy bardzo dużą popularyzację e-papierosów, szczególnie pośród osób młodych. Przypomnę, że od mniej więcej 2004 roku e-papierosy stały się obecne w przestrzeni publicznej.
U nas troszeczkę coraz później tam.
Różnie się podaje. W Stanach Zjednoczonych mowa jest o 2004 roku. U nas może nieco później, jak zresztą większość rzeczy.
Tutaj akurat dobrze.
No więc mówimy o tym, że jest to popularne wśród osób młodych. Natomiast to, co z badań wynika, i to jest dosyć interesujące, mamy zauważalną taką obserwację, że wraz ze wzrostem wieku liczba palących e-papierosy maleje. Czyli wydawałoby się, że dobrze, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to pewien trend charakteryzujący sukces grupę młodych, z którego się wyrasta. No niestety, nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że dobrze, bo tutaj przechodzimy do kolejnych badań, które wskazują na to, że osoby młode, które decydowały się na korzystanie z e-papierosów, kiedy wchodzą w wiek dorosły, z dużą łatwością zaczynają korzystać z tradycyjnych papierosów, które oczywiście doskonale wiemy, że mają bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia, powodując między innymi według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 7 milionów zgonów w ciągu jednego roku na całym świecie.
Mało tego, dodam, że dzieci czy młodzież, która sięga po e-papierosy, 2 razy częściej jest narażona na sięgnięcie po zwykłego papierosa, co oczywiście idzie za potęgowaniem uzależnienia.
To pani terapeutka zna z praktyki po prostu.
Tak, dokładnie tak. To jest jakby pierwsza inicjacja, która się wydaje bezpieczna i mniej ryzykowna. A jednak okazuje się właśnie na przestrzeni lat, że zamienia się e-papierosa na tradycyjnego papierosa.
Panie doktorze, jeszcze tylko takie pytanie. Stany Zjednoczone, no wiodący kraj we wszystkim, także pewnie i dlatego u nich teraz to właśnie się stało taką kluczową sprawą, którą zainteresowała się nawet para prezydencka. Ale czy gdzieś w trakcie, gdy pan przygotowywał się do tego programu, znalazł pan jakąś hierarchię, czy też miejsce Polski w tych e-papierosach?
No niestety trzeba powiedzieć, że tak naprawdę my w dalszym ciągu nie znamy dokładnej skali, epidemiologicznej skali problemu e-palaczy w Polsce. Ja mogę państwu przedstawić wyniki, ponieważ jestem też członkiem zespołu projektowego badania Białystok Plus, badania kohortowego prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny.
Bardzo proszę.
W związku z tym dzisiaj poprosiłem kolegów o przedstawienie tego, co my na ten moment posiadamy w bazie. Przypomnę tylko, że losujemy z populacji mieszkańców Białego Białymstoku osoby w wieku między 20 a 80 rokiem życia. Dotychczas zbadaliśmy około 650 osób. No i dane, które mówią nam o e-papierosach, e-palaczach, są takie, że około 8,5% badanych dotychczas przez nas osób kiedykolwiek paliło e-papierosy. Natomiast obecnie jedynie 3,1% przyznaje się do regularnego korzystania z e-papierosów. Przy czym zaznaczam, że mówimy tutaj o populacji 20-80, a tak jak tutaj zresztą wspomnieliśmy, dzieci. Najbardziej narażona jest ta populacja właśnie w wieku dorastającym, czyli nastolatkowie. Tu się wytworzył pewien trend, prawda? Jakby jest w modzie to, że ci młodzi ludzie palą, chcąc pokazać zapewne jakąś hierarchię w grupie.
Trochę walcząc o akceptację, trochę walcząc o uwagę i dodam, że ten wiek nastoletni się mocno obniża, bo to już jest 10-11 lat. Czyli nie 16,
e-papierosów?
Tak, nie 16-17, tak. Jak się być może kojarzy tutaj naszym słuchaczom, tylko już nawet 10-11.
To pani mnie zaskoczyła totalnie.
W Nature, w niedawnym numerze Nature, została opublikowana praca z Hongkongu na bardzo dużej liczbie młodych ludzi i właśnie tam dokładnie tak młode osoby są w grupie badanej, czyli w momencie, kiedy rozpoczynają palenie e-papierosów, to są właśnie osoby między 10, nawet 12 rokiem życia. I proszę sobie wyobrazić, że jak nisko schodzimy w momencie rozpoczęcia takiego.
Ale przecież to dzieci, które są niemalże pod stałą opieką. No, 10-letnie dziecko jest to trzecia klasa, tak?
Piąta.
No to zależy, jak wcześniej
to zależy
pójdzie,
dokładnie w jakim systemie.
No właśnie.
No nie zmienia to faktu, że to jest bardzo młody człowiek, który dopiero dorasta fizycznie, emocjonalnie, umysłowo, więc jakby jest na etapie bardzo silnego rozwoju, więc wiadomo, że używka w tym rozwoju na pewno nie jest do niczego potrzebna, wręcz odwrotnie wpływa i zakłóca.
W ubiegłym tygodniu główny inspektor sanitarny w Polsce właśnie wydał swoje oświadczenie, w którym zapowiada, że roześle do szkół właśnie taką instrukcję, powiedzmy. Zapowiada, że roześle. Nie wiadomo, czy już rozesłał, czy nie, ale widocznie to jest problem również w Polsce, prawda?
Jak najbardziej jest to problem i to jest bardzo dobre działanie głównego inspektora sanitarnego. Natomiast inspektor mówi o wytłumaczeniu rodzicom, co znaczy tak zwane wapowanie. Mhm. I ja bym chciał tutaj zwrócić Państwa uwagę na bardzo to jest ciekawy mechanizm. Dlaczego w języku angielskim wprowadzono termin vaping, prawda? Jest smoking and vaping. No właśnie po to, że palenie, udało nam się jakby populacyjnie przekonać ludzi do tego, że palenie jest złe. Ale wapowanie, no co to jest wapowanie, prawda? Wapowanie to nie palenie, prawda? My tam sobie coś podgrzewamy, inhalujemy się jakąś
aromaty.
Parą.
Poza tym te papierosy się nazywa inhalatorami przecież.
Dokładnie.
Fachowo nazwa ich
proszę.
Brzmi, że to są urząd systemy uwalniające, czy tam inhalujące nikotynę. Także
no właśnie.
Inhalatory nikotyny. Elektroniczne
działanie.
Systemy do dozowania nikotyny, inhalacyjnego dozowania
nikotyny.
A więc w tych papierosach nie ma tego, co jest tradycyjne, że jest spalanie całego papierosa, więc spalanie nikotyny i tam zawartych substancji, w wyniku których powstaje ten dym nikotynowy, który papierosowy właściwie, który zawiera bardzo wiele różnych toksycznych substancji.
Za nich za chwilę będziemy mówili bardzo szczegółowo, a jeszcze wróćmy do tego wątku wapowania właśnie.
No więc tak, więc z tym wapowaniem to też jest takie dosyć mylące i to jest celowo zaprojektowane, wydaje
przez
mi się,
marketingowo.
Przez marketingowców. Natomiast my w języku polskim nie mamy słowa wapowanie, więc ja bym sugerował jednak, żebyśmy unikali wprowadzania niepotrzebnych terminów, które niczego dobrego nam tutaj nie wprowadzą. Jednak palenie, my doskonale rozumiemy, co znaczy palenie e-papierosów i niech to palenie nam się dalej źle kojarzy po prostu, bo to trzeba też podkreślić, że przecież e-papierosy zawierają nikotynę. Te nikotyny różnie w e-papierosach, w tych wszystkich płynach mają zawartość mniej więcej od 0 do 25 mg na mililitr, gdzie powyżej 18 mg w mililitrze oceniana jest jako zawartość bardzo wysoka i szkodliwa.
No, w niektórych nawet zdarza się do 36 podają literaturze miligramów na mililitr
nikotyny. Odnośnie wapowania dodam tylko, że to są określenia, które już funkcjonują wśród dzieci i młodzieży i dokładnie tak to określają. Więc brzmi to lepiej, nie brzmi to źle, nie brzmi to groźnie i nie palę, tylko wapuję. Więc to określenie już jest.
Nikotyną.
To określenie już działa.
No niestety będziemy musieli z tym określeniem w jakiś sposób pewnie walczyć. A co zawierają tak naprawdę e-papierosy? Ja nie powiem tego słowa, o którym pan doktor powiedział, więc powiemy o tym za chwilę. Drodzy państwo, no to już jak powiedzieliśmy, że używamy terminu e-papierosy, to pozostańmy przy tej nazwie, nie wprowadzajmy żadnych angielskich, które łagodzą. I przyjrzyjmy się, czym są właśnie te e-papierosy w Polsce. Wzmianki o elektronicznym papierosie pojawiły się w 2006, ale taka prawdziwa popularyzacja nastąpiła w 2008-2009, kiedy powstało więcej firm sprowadzających e-papierosy i handlujących nimi. Czy wiadomo już dokładnie, co zawierają te płynne wkłady do elektronicznych papierosów, pani docent?
Na dzień dzisiejszy chyba jeszcze nie wiemy dokładnie, tym bardziej, że badania dotychczasowe prowadzone, jeżeli chodzi o szkodliwość papierosów, ciągle trwają, zwłaszcza o szkodliwość związaną z zawartością w likwidach tych substancji różnych. Także to jest otwarta jeszcze kwestia do końca. Badania prowadzone przez zespół naukowców, to była Uniwersytetu Kalifornijskiego z Północnej Kalifornii, zbadały bardzo dużą liczbę tych naszych płynów inhalacyjnych, nazwijmy to tak, również, które zawierają nikotynę, nie tylko. Stworzono nawet i stronę internetową, do której warto niekiedy bardzo sięgnąć, zwłaszcza użytkownicy e-papierosów powinni tam zaglądać, żeby sprawdzić, które substancje, które mogą powstawać w wyniku, tutaj pan doktor, żeby nie używać tego słowa, wapowania, są toksyczne.
Państwo mogą, ja nie. Tak sobie powiedziałem.
Są toksyczne i sprawdzić, bo tam jest właśnie ocena toksyczności, które są właśnie, jakie zawierają substancje. To powinno być coś takiego, jak przy kupowaniu kosmetyków. Osoby, które kupują te płyny.
Z parabenem, bez parabenów i tak dalej.
No bo tam nie tylko właśnie związki konserwujące, różne, bardzo duża grupa różnych związków, powinni czytać skład. Niestety.
Niektóre jeszcze nie umieją dobrze czytać.
Może nie tyle nie umieją czytać, co niektórzy producenci tego nie podają, bo to nie jest obligatoryjne. O ile ja wiem, na dzień dzisiejszy, żeby producenci tych roztworów inhalacyjnych podawali jakiś rzeczywisty skład tego roztworu, jaka jest zawartość nikotyny, bo są niestety nieprawidłowości, właściwie zafałszowania, niepodawanie, ile rzeczywiście tej nikotyny może być. No główny składnik to oczywiście nikotyna, ale oprócz nikotyny można wyróżnić takie inne podstawowe, które są obecne w tych płynach inhalacyjnych. Jest to glikol propylenowy, gliceryna roślinna, substancje smakowo-zapachowe, amortyzujące, których jest to bardzo duża już gama różnych związków. Ponadto może tam być etanol, woda demineralizowana, to już w zależności od producenta.
W papierosach tradycyjnych mówi się, że tam jest chyba ponad 4000 tych składników toksycznych, prawda? Natomiast czy ktoś policzył, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, ile takich związków może być w e-papierosach?
Ja sięgałam do danych, które mówiłeś, 7 tysięcy nawet, tak, więc pojawiają się takie liczby.
Ponad 7 tysięcy w Ameryce, że właśnie jest znanych tych roztworów.
Ale to nie w jednym likwidzie, tylko w ogóle we wszystkim.
Trzeba mieć też świadomość, że te niektóre z wymienionych substancji pod wpływem wysokich temperatur ulegają przekształceniom i na przykład przekształcają się w formaldehyd, który może powodować na przykład astmę.
Ale nie tylko formaldehyd jest substancją, która jest zaliczona do substancji z udowodnionym działaniem rakotwórczym. Właśnie formaldehyd może powstawać w wyniku, trudno mówić, że to jest spalanie, tylko podgrzewanie glikolu propylenowego, czyli tego, który pełni de facto funkcję rozpuszczalnika dla nikotyny, w wyniku temperatur, jakie tam do których dochodzi w wyniku żarzenia tej grzałki, tego, to jest około 150 do 200 stopni Celsjusza, z glikolu propylenowego powstaje formaldehyd, powstaje akrolejnina, powstaje aldehyd octowy, czyli substancje, które są właśnie...
Kaca można mieć z tego, co pani mówi.
To już tak, no kaca to można też mieć z
innego
powodu.
No a jak pochodzą doświadczenia amerykańskie i może też dojść do dużo gorszych skutków. No ponieważ właśnie. Nie znamy tak naprawdę wpływu niektórych tych substancji.
Ważne właśnie nie do końca jest. No niektóre są przebadane i warto. Niektóre jednak są w trakcie badań, tym bardziej jak tu pan pewnie doktor wspomni. Trudno jest badać, no generalnie mówić mgiełkę, która powstaje, zawartość w niej substancji, to jakie tam są, uwalniają się w wyniku palenia, użytkowania e-papierosa. Poza glikolem, który właśnie ulega przemianie do formaldehydu, gliceryna również, właśnie z gliceryny może powstać akroleina, jest to substancja o silnych właściwościach drażniących, utleniająca.
Czyli sama w sobie ona nie jest trująca,
nie,
szkodliwa,
ale w wyniku tych właśnie
procesu staje się trucizną.
Staje się, powstaje produkt, który właśnie jest toksyczny. Tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie, znaczy w płynach tych może mogą być obecne, że tak powiem, zanieczyszczenia płynu spowodowane, na przykład obecność metali, tak jak nikiel, chrom, wynikające z konstrukcji papierosa, tej grzałki. Czy też wynikające z nieprawidłowej ekstrakcji, nazwijmy to, nikotyny z tytoniu, czyli jakieś inne substancje, alkaloidy tytoniowe, które wiemy, jak zarówno nikotyna mogą prowadzić do uzależnienia. Nitrozaaminy. W wyniku przemian nikotyny powstają nitrozaminy nikotynowe, silne substancje rakotwórcze. Niekiedy to takich ekwilidów dodatkowo, nie wiem czy to celowo, dodają niektóre substancje farmakologiczne, na przykład leki, które obniżają otyłość, żeby zachęcić może, nie wiem, trudno powiedzieć, czy też czy leki w zaburzeniu erekcji. Także to jest bardzo duża liczba różnych substancji. No tutaj wspomnieliśmy o tej aferze śmierci w Stanach Zjednoczonych, tak? Tam z tego, co udało mi się dotrzeć w internetowych, w piśmiennictwie, no może w tym, w danych, prawdopodobnie, no tutaj na pewno te płyny zawierały również THC, czyli aktywną substancję z marihuany, czyli tetrahydrokanabinol. Poza tym, czyli najprawdopodobniej mogła być to samoróbka domowa zrobionych płynów. Także poza tym choroby papierosa, zwane tak inaczej nazywane w Stanach, w wyniku spowodowane mogą być obecnością tutaj diacetylu, który powstaje, znaczy jest dodawany do płynów tych inhalacyjnych jako substancja smakowa, nadająca jej maślany smak. Diacetyl jest to związek organiczny, który jest dodawany również, wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Ale wiadomo, tam jest kontrolowana jego ilość i zbadano, jakie jest jego działanie po narażeniu drogą pokarmową.
Natomiast
inhalacyjnie jest on szkodliwy. Powoduje właśnie tą chorobę, znaczy tak zwanych właśnie chorobę pracowników popcornu, czyli tak zwane zarostowe zapalenie oskrzeli, czyli choroba, która płuc właściwie jest chorobą, kończy się raczej niekorzystnie, prowadzić może nawet do śmierci.
Już tak dużo pani docent wymieniła tego, że jak tutaj pani powiedziała, że około 7 tysięcy nawet tych różnych substancji jest, to nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić. Konkluzja jest taka. Czytajmy to, co się da w ogóle przeczytać na temat papierosów, a w ogóle jeżeli już ktoś sięga po nie, odradzamy oczywiście, to
czytać skład.
To czytać skład. Jak we wszystkim trzeba się nauczyć czytać skład. Nie ma składu,
i
to znaczy, że jest
skład,
oszustwo jakieś. Ktoś coś wciska.
Są do tego strony internetowe, właśnie co ta substancja może powodować.
Są strony, które też na bieżąco informują o dorobku nauki w tym obszarze. Oczywiście większość z nich jest w języku
angielskim.
No ale coraz więcej ludzi w Polsce zna angielski. Dzieci to młodych ludzi, bez problemu.
Od nich też oczekujemy, że ten język będą znać.
Ta wiedza to jest jeden z elementów, który jest konieczny do tego, żeby świadomie działać i nie dać się uzależnić. Ale jak to zrobić, jaki jest w ogóle mechanizm uzależniania się, powiemy za chwilę. Dziś mówimy, dlaczego nie sięgać po e-papierosy, ale żeby zrozumieć, dlaczego one są w ogóle nam niepotrzebne do niczego, to najpierw spróbujmy wyjaśnić, jaki jest mechanizm powstawania uzależnienia od palenia. I tutaj pozostawiam Państwa z panią terapeutką i pani nam wszystko powie.
Postaram się najprościej, jak się da. Na pewno uzależnienie jest procesem. Nie uzależniamy się natychmiast, nie uzależniamy się już. Oczywiście im wcześniej sięgamy, mam na myśli wiek, czyli jak inicjacja zaczyna się w bardzo wczesnym wieku, to wiadomo, że ten organizm jest dużo bardziej narażony na uzależnienie, ponieważ jest młody, ponieważ to wszystko się kształtuje, dopiero się rozwija i też nie ma innych wykształconych mechanizmów obronnych, które pomogą zadziałać albo zatrzymać ten proces. Rozmawialiśmy przed przerwą o tym, że sięgają dzieci, bo ciężko jeszcze nazywać się nawet nastolatkami, bo tam 11-12 lat to jest jeszcze etap ten dziecięcy. Jeżeli w takim wieku dziecko zaczyna inicjację z e-papierosem, traktując to trochę jak zabawę, jak modę, jak chęć zaistnienia, jak chęć pokazania się, próba albo walka akceptację, to nie ma jeszcze w sobie też takich nawet odruchów myślenia o konsekwencjach. U małych dzieci, czy w ogóle u młodych ludzi, nie tylko u dzieci, ale w ogóle u młodych ludzi, nie ma czegoś takiego jak myślenie przyczynowo-skutkowe. To jest coś, co dopiero wyrasta albo nabywamy z wiekiem. Czyli my wiemy, że jak zrobimy coś, to może być coś.
Dlatego dzieci mogą chodzić po krawędzi dachu na piątym piętrze i się tego nie boją, bo w ogóle nie wyobrażają sobie, że spadną.
Nie ma tego myślenia przyczynowo-skutkowego. Dokładnie. I dokładnie tak samo jest z e-papierosem, czy też z innymi używkami. Ponieważ nie myślą i nie wybiegają, co będzie za rok, za dwa. Nie myślą o tym, jak będzie wyglądała ich płuca, ich kondycja. Czy te płuca będą jakoś uszkodzone. Co się stanie z ich zdrowiem. Czy ich rozwój na przykład zostanie zakłócony, czy zaburzony fizycznie, emocjonalny, każdy, nie zastanawiały się nad tym. Jest to forma jakiegoś spędzania czasu, jest to atrakcyjne, jest to przyjemne.
Szpanerstwo takie.
Oczywiście. I jakby to jest tylko jeden argument. Dlatego w tym wieku oczywiście uzależnienie jest dużo szybciej i dużo łatwiej. Uzależnienie jest swego rodzaju nawykiem, mechanizmem, który zaczyna się powtarzać. O uzależnieniu mówimy wtedy, kiedy czynność dana, no dzisiaj rozmawiamy o papierosach, jest już przymusem, jest już koniecznością. Nie jest naszym wyborem i decyzją, tylko my czujemy przymus do tego, żeby po coś sięgnąć.
Ale kto ten przymus narzuca nam?
No to jest już nasz przymus wyprodukowany.
Obecność nikotyny właściwie.
Tak, tak. Przyzwyczajamy organizm do pewnej substancji, więc organizm się domaga i dopomina się, żeby tą czynność powtarzać. I jeżeli nie dostarczymy organizmowi danej substancji, no to są tak zwane głody, objawy, które są nieprzyjemne, które nam nie służą.
Jakie to są objawy?
Poddenerwowanie, irytacja, niepokój towarzyszący, czyli to są też te objawy emocjonalne. No i sama nikotyna, głód, który wywołuje, no to jest potrzeba zażycia tej nikotyny, tak? Czyli cały organizm nam mówi od ciała po emocje, daj mi to, czego potrzebuję.
A czy jest jakaś różnica pomiędzy uzależnieniem od tradycyjnych papierosów, czy też wyrobów tytoniowych, bo jeszcze niektórzy fajki palili przecież, a używaniem właśnie e-papierosów?
Ja uważam, że jeżeli w ogóle mówimy o uzależnieniu, uzależnienie jest uzależnieniem. Jeżeli jest już nawyk i potrzeba i przymus zażywania czegoś, no to jest to już jakiś problem, którym...
Mnie się wydaje, że może być minimalna, drobna różnica w mechanizmie dochodzenia do tego uzależnienia. To znaczy, jeżeli mówimy o paleniu tradycyjnym, to jednak uzależniamy się, mając tę wiedzę i przekonanie, że jest to złe. Natomiast o czym mówiliśmy...
Od razu, od początku.
We wcześniejszych wejściach, rzeczywiście wydaje nam się, że to palenie e-papierosów jest czymś delikatniejszym, czymś takim mniej szkodliwym.
Prawda? Ja słyszałem, że nawet rodzice kupują takim dzieciom nastoletnim e-papierosy, bo to nie szkodzi.
Tak, często nawet jest takie myślenie, czy takie podejście, że już jak masz palić, to lepiej pal to, bo to jest generalnie lepsze.
A to na pewno nie jest lepsze.
Generalnie, skąd w ogóle się wzięły papierosy? No jakby geneza tych e-papierosów powstała powstała, w ogóle pierwsza myśl i pierwsza idea, jako pomoc, czy jako substytut zwyczajnych papierosów, czyli skierowana była oferta do osób dorosłych, które palą, które są uzależnione, i to miał być substytut, który miał pomóc wyjść z uzależnienia od papierosów tradycyjnych.
No i są miejsca w Europie, niedawno opublikowane wyniki w pracy w Wielkiej Brytanii, zgodnie z którą wręcz, no można powiedzieć, że gloryfikuje się palenie e-papierosów jako metody wspomagającej w wychodzeniu z palenia tradycyjnego.
I jakie
wręcz
są
skutki? Mówi się o tym, że skuteczność tak korzystania z e-papierosów jako środka wspomagającego wychodzenie z tradycyjnego palenia jest na podobnym poziomie jak farmakoterapia. No, czyli jest to całkowita rozbieżność w odniesieniu do tego, co...
Czyli Amerykanie walczą, bo widzą, że jest źle, a Brytyjczycy jeszcze...
Mało tego, jest tam jeden z profesorów, konkluduje w tej pracy, że jest to doskonały sposób na bezkosztowe pozbycie się nałogu palenia tradycyjnego, bez żadnych kosztów dla tamtejszego NHS-u, czyli takiego naszego NFZ-u, upraszczając.
Wielka Brytania jest krajem, gdzie jednak właśnie to palenie e-papierosów jest bardzo popularne. Oni się zbuntowali w tym rozporządzeniu przez Amerykanów, że zakazują stosowanie papierosów, zwłaszcza tych aromatyzowanych. Uważają, że jeżeli taki zakaz zostanie wprowadzony w Wielkiej Brytanii, to po prostu te osoby, które używały e-papierosów, po prostu przejdą na papierosy tradycyjną. Czyli nie uzyskany ten efekt uzyskany tym, że prowadzący, no papierosy zostały wprowadzone, jak pan doktor wspomniał jako substytut tego palenia papierosów tradycyjnych, po prostu stracił to, co już uzyskali.
Znaczy być może tamtejsi politycy zdrowotni widzą w tym jakiś głębszy sens długoterminowy, że to jest takie zagranie wabank. Przejdźmy z papierosów tradycyjnych do e-papierosów, a kolejnym krokiem będzie schodzenie z uzależnienia od
e-papierosów.
Tak, tylko
jedna kwestia. Rozmawiamy jakby trochę o dwóch różnych rzeczach. Czy e-papieros jest... ma być pomocą do rzucenia palenia.
Czyli jest uzależniaczem.
Dokładnie. I czy formą, która jest w ogóle zastępcza, która... coś innego zupełnie. No to jest raz.
Właśnie to, o czym pani mówi, to dotyczy dwóch różnych grup. Dokładnie. Prawda? Bo jeżeli spojrzymy na ten problem ludzi najmłodszych, no to tutaj jakby mówimy o tym i o tym też doniesienia naukowe świadczą, że korzystający z e-papierosów, palący te e-papierosy, w następstwie po kilku latach zaczynają palić papierosy tradycyjne. Natomiast jeżeli już mamy do czynienia z osobą dorosłą, która ma ze sobą 20 parę lat uzależnienia i której trudno wyjść z palenia, no to szukamy czegoś, co tej osobie
jakiejś
może
alternatywy,
może
która gdzieś jest pomocna. I to są zupełnie dwie różne historie, dwa różne przypadki. I nie można 30- czy 40-letniego mężczyzny, czy kobiety palącej, która przerzuca się, czy sobie właśnie rekompensuje palenie tradycyjnego papierosa, przerzuca się na e-papierosa, porównać w jakimkolwiek stopniu do 14-15-latka, który tego e-papierosa używa.
No, takie krótka odpowiedź na takie pytanie. Dlaczego takie uzależnienie jest dla nas niebezpieczne? Mówię o e-papierosach.
Ja dodam, że każde uzależnienie jest...
Chciałem też to powiedzieć, ale żeby już...
Ale tak,
ale rozumiem. Uzależnienie od aktywności fizycznej też?
Też. Okay. Jeżeli coś o czymś mówimy, że to jest uzależnienie, to zawsze jest jakiś aspekt niezdrowy.
A na czym polega to niebezpieczeństwo? Może pani nam wyjaśnić?
Zabiera swego rodzaju jakąś wolność, przestrzeń. Jeżeli jest przymus robienia, to często po drodze gubimy różne inne rzeczy. No tak jak pan powiedział, przymus aktywności fizycznej. Jeżeli jest przymus, jeżeli tego jest za dużo, to może mogą być straty, nie wiem, w rodzinie, w spędzaniu czasu, w pracy, w innych obszarach naszego życia, bo jeden jest główny nacisk na tą czynność, czy na tą rzecz, która jest jakby głównym wyznacznikiem naszego życia. Bo tam, gdzie jest uzależnienie, to ta czynność, ten produkt, ta substancja nabiera wyjątkowej mocy i ona jest bardzo ważna. I to widać właśnie u dzieci i tak samo u dorosłych. Jeżeli coś jest bardzo ważne, to dzieci bardzo dużo, dzieci i dorośli też zrobią, żeby w tą czynność, tą substancję, żeby do niej dojść, żeby ją mieć.
Nie wiem, czy mogę.
Proszę.
Z toksykologicznego punktu widzenia uzależnienie nauk to jest substancja uzależniająca, do której należy również nikotyna i narkotyki. Narkotyki wywołują tak zwane zaburzenia psychiczne, znaczy uzależnienie fizyczne mamy, uzależnienie psychiczne i uzależnienie, właśnie występuje ten objaw tolerancji uzależnienia, czyli zespół abstynencyjny, głód nikotynowy w tym, czyli uzależniamy się, żeby poprawić swój stan, no nie wiem.
Myślimy, że poprawimy.
Brakuje nam czegoś, żeby nasz, no tutaj już dochodzą te objawy typowo ze strony organizmu, czyli jeżeli brakuje nam, czyli boli nam coś, źle się czujemy, musimy to wziąć, żeby uniknąć te niekorzystne objawy już te typowo wpływające na organizm.
Trochę tutaj Państwo już powiedzieli o tym, dlaczego to uzależnienie w ogóle jakiekolwiek jest dla nas niebezpieczne. A my spróbujemy za chwilę podpowiedzieć, jak ocenić, czy już jesteśmy uzależnieni od e-papierosów, czy jeszcze nie. Pewnie słuchacze, którzy nas słuchają, w pewnym stopniu sięgali już po ten produkt i się zastanawiają, czy już są uzależnieni, czy nie. Czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby ocenić, że jesteśmy uzależnieni od e-papierosów?
Oczywiście sposób to jest obserwacja, zebranie danych, czyli jak dużo, jak często, jak długo, czyli informacje, które posiadamy, no ale przede wszystkim pytanie, czy zajmujemy się uzależnieniem, bo ktoś widzi i dostrzega, że ma problem, czy raczej są to nasze obserwacje z zewnątrz. To są dwie różne płaszczyzny, dwa różne obszary. Nam z boku może się wydaje, że ktoś nadużywa, przesadza za dużo, za często, za mocno, a właściciel korzystania z e-papierosa uważa wręcz odwrotnie, że wszystko jest w granicach normy i w niczym mu to nie przeszkadza. I to jest temat, który na pewno jest bardzo trudny, bo osobie uzależnionej najczęściej najtrudniej jest zobaczyć, że jest uzależniona.
No to kto może pomóc, żeby to zobaczyć?
No oczywiście osoby z zewnątrz, osoby bliskie, które mogą próbować rozmawiać i pokazywać, że rzeczywiście zauważają i dostrzegają, że jest jakiś problem. Czyli pokazywać to, co my widzimy na pierwszy rzut oka, że to idzie w nie w tą stronę, że są jakieś skutki, czy zdrowotne, czy finansowe, czy jakiekolwiek są straty związane z nadużywaniem. No i rozmawiać.
Kiedyś w ogóle inaczej się patrzyło na palenie. Wszyscy palili w małym Fiacie, ludzie jechali do Bułgarii, cała rodzina pięcioosobowa i ze trzy osoby tam paliły albo ze dwie w trakcie jazdy w tym samochodzie, więc takie były czasy. Niestety muszę przyznać, że sam też kiedyś paliłem i sięganie po papierosa było związane z czynnościami, czyli jak miałem zadzwonić do kogoś, to zanim sięgnąłem po słuchawkę, to zapaliłem, wziąłem słuchawkę, bo wiedziałem, że będę czekał, zanim wykręcę ten numer. Kiedyś inaczej się to łączyło. I takie różne zespoły czynności powodowały, że ten papieros był nieodzowny. I ja tego nie widziałem w ogóle. A czy może być taka sytuacja, że ktoś, kto zrezygnował z papierosów zwykłych, zaczyna palić e-papierosy i praktycznie rzecz biorąc nie odkłada tego e-papierosa od ust, pali go cały czas, więc on nie pali paczki dziennie, tylko on pewnie spali 10 paczek dziennie, myśląc, że on to robi na zdrowie.
Mało tego, to nie, że czasem tak się zdarza, właśnie najczęściej tak się zdarza, bo o ile papieros skończył się zakończeniem produktu, to e-papieros się praktycznie nie kończy. I rzeczywiście można zauważyć, że ludzie, którzy palą e-papierosa, tą czynność, że tak powiem, powielają bardzo często, wielokrotnie, dużo więcej i częściej. A jeszcze nawiążę do tego, co pan...
Palenie fajki.
Tak, nawiążę do tego, co pan powiedział. Kiedyś papierosy towarzyszyły ludziom wszędzie. I jakby nikt nie zwraca uwagi, czy to jest małe pomieszczenie, czy tam są dzieci, w jakim miejscu jesteśmy, czy to jest nasze własne mieszkanie, czy to jest przychodnia, przystanek, plac zabaw. Papieros towarzyszył wszędzie. Ja mam wrażenie, że teraz dokładnie to samo robi e-papieros. Ponieważ nie ma jeszcze takich ewidentnych badań, wieloletnich przede wszystkim, tak? No bo jednak e-papieros jest dosyć świeżym produktem.
Nie ma czym przestraszyć.
Trochę tak. I jeszcze jakby ludzie muszą chyba dojść do tego, że te palenie przy dzieciach, czy to jest zwykły papieros, czy jest e-papieros, to mechanizmy i nawyki są dokładnie tak samo, więc albo jest na to zgoda i przyzwolenie, albo nie. O ile dzisiaj o e-papierosach wiemy, o substancjach smolistych, oczywiście o nikotynie, uzależnieniach dużo więcej. Same informacje na paczkach papierosów, które informują o różnych stanach zagrożeniach, o skutkach zdrowotnych, więc jakby świadomość jest inna. E-papieros dzisiaj jest traktowany jeszcze wciąż z takim dużym znakiem zapytania. Raczej ludzie w tendencji są takie, że to jest zdrowsze, nawet zdrowe, a na pewno zdrowsze dużo niż zwykły e-papieros.
No,
i dzisiaj
błędy,
jest takie myślenie.
A te błędy, które już pani zauważyła podczas terapii, pewnie rodziców i dzieci także, popełniane przez właśnie opiekunów, wychowawców, rodziców, dziadków, w przypadku e-papierosów, czy jakieś pani zauważyła takie, których...
To, co dokładnie przed chwilą powiedziałam, że same myślenie, że to jest zdrowe, a na pewno zdrowsze, a niektórzy nawet myślą, że to jest zdrowe, to jest pierwsze. Dwa, to jest w ogóle brak edukacji. Dzisiaj pani wymieniła przepięknie różne te substancje, które szkodzą. Te substancje,
nikt tego
które są,
nie pamięta już.
Ale nikt tego nie pamięta. Rzeczywiście, a dzieci, czy młody człowiek tym bardziej nie zwraca uwagi na to, co jest napisane na etykiecie, więc właściwie nie ma znaczenia, czy tam jest coś napisane, czy nie. I rodzice też w tej kwestii nie edukują, ale ja myślę, że też dlatego, że nie mają tej wiedzy. Przyszła
brakuje,
taka...
Brakuje pewnych danych, tak naprawdę. Tak. I zwróćcie państwo uwagę, że w przypadku tych tradycyjnych papierosów, to tak naprawdę takim kluczowym argumentem dla przeciętnego człowieka jest informacja, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zgonu pewnej dłuższej perspektywie
raka,
czasu. I teraz w związku z e-papierosami my takich danych nie mamy. Nie mamy danych 30-40, ale to są przypadki nagłe. Natomiast my nie mamy tej takiej długiej perspektywy, takiej jak mamy na przykład w projekcie Białystok Plus, gdzie badamy pacjentów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, tę samą grupę, mamy tam wśród nich e-palaczy i wiemy, że u tych osób po pewnym okresie palenia, tego narażenia występuje pewna choroba, bądź następuje zgon, który możemy powiązać z faktem palenia. Takich badań rzeczywiście potrzebujemy i to jest pewien kierunek, który musimy uzupełnić, nie tylko w Polsce, ale w ogóle.
Czy te działania, które teraz są prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez polskiego głównego inspektora sanitarnego są wystarczające, czy trzeba czegoś jeszcze? Tak bardzo króciutko.
Ja uważam, że najwięcej możemy i największą mamy moc w własnej rodzinie. I jakby najwięcej uważam, że mogą rodzice i ci, którzy są najbliżej i tam się wszystko właściwie zaczyna. Oczywiście to, co jest obok, czyli każda informacja, która uzupełnia takie dane, oczywiście są bardzo sprzyjające i potrzebne. I jeżeli szkoła wyda oświadczenie, jeżeli nauczyciele gdzieś będą taką wiedzę wprowadzać, czy opiekunowie, to oczywiście dobrze, ale najważniejsze i najwięcej się rozpoczyna w rodzinie i tam są odpowiedzi.
Natomiast ja chciałbym dodać, że strukturalne działania są zdecydowanie w zakresie zdrowia publicznego potrzebne i tutaj ten kierunek, który jest podejmowany przez głównego inspektora sanitarnego jest jak najbardziej właściwy.
No ja zgadzam się z panem doktorem, poza tym właśnie państwo powinno wydawać odpowiednie rozporządzenia, ustawy
i wyjaśniać dlaczego je
kiedy
wydaje.
Można palić, w jakich sytuacjach i tak dalej. Także powinny być ustalone.
Czekamy zatem na to, że powstanie jakieś rozporządzenie, a nie tylko zapowiedź. Moimi właśnie. Państwa gośćmi byli doktor habilitowany Maria Jurczuk z Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani.
Dziękuję.
Doktor Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, także z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu.
Dziękuję.
I specjalistka psychoterapii uzależnień Joanna Szmurło, dyrektor ośrodka terapeutycznego Revenu w Białymstoku. Ślicznie dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma sugestie jakiegoś tematu, bardzo proszę przesłać na adres.
No i zapraszamy do badania u nas.
No i tak, no właśnie.
Szukamy e-palaczy w projekcie Białystok Plus.
Jeśli ktoś chce jakiś inny temat jeszcze podpowiedzieć, mój adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.